Drogi braće i sestre, vidim vas hodno. Przyszedł czas, że mamy trochę wytchnienia. Cieszę się, że się widzimy, tak rozglądam się, kogo widzę, widzę odświeżochrzczonych braci. Widzę, że niektórzy jeszcze dojdą pewnie na nasze spotkanie. Ale cieszę się, naprawdę się cieszę, z taką radością przychodzę na niedzielne nabożeństwo i wczoraj na modlitwie porannej sobie rozmawialiśmy też o tym, żeby modlić się nieustannie i ja też tak to widzę w ten sposób, że nasze myśli powinny wciąż zmierzać do Jezusa Chrystusa, żebyśmy rozmyślali o Nim. I kiedy się dzisiaj obudziłem, pierwszą moją myślą było to, jak fajnie będzie się za parę godzin spotkać i będziemy mogli uwielbiać Jezusa Chrystusa wspólnie. Z braćmi, siostrami, z tymi, których naprawdę miłuję, będziemy wspólnie śpiewać na chwałę Bożą. I zanim jeszcze będziemy się modlić, zacznijmy od pieśni, albowiem tak Bóg świat umiłował, bo to jest sedno, to jest kwintesencja, dlaczego my się w ogóle spotykamy. To tak Bóg świat umiłował. Biblii dotarliśmy do listu do Hebrajczyków I dzisiaj jest trzeci rozdział i kilka wersetów chciałbym. Pierwszy werset mówi: stąd bracia święci, wierzę, że siostry również, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie, apostole i arcykapłanie wyznawanych przez nas praw. To jest pierwsze, do czego chciałbym nas wezwać na podstawie Słowa Bożego, żebyśmy skupili naszą uwagę, żebyśmy skupili nasze myśli na Jezusie, który jest apostołem i arcykapłanem wyznawanych przez nas praw. A dalej czytamy od 7 wersetu: dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Wiemy, o kogo chodzi. Wiemy, że chodzi o Izrael. No to mamy dobrze opisane, możemy czytać Księgę Wyjścia. Wszystko jest tam dokładnie napisane, w jaki sposób wystawiali Boga na próbę Izraelici. Dlatego zniechęciłem się, mówi Bóg, do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Co dalej mówi słowo? Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, bo trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. To jest wezwanie, żebyśmy nie ulegli przypadkiem znieczuleniu, żaden z nas. I dlatego wspólnie mamy się zachęcać, dlatego Słowo Boże nas do tego zachęca, dlatego ja dzisiaj, stojąc na tym miejscu, zachęcam każdego z nas, ale jest też mowa tutaj, żebyśmy wspólnie się zachęcali. I wierzę, że teraz powstańmy, my pomodlimy się, a potem będziemy mieli czas uwielbiania, który będzie taką wspólną zachętą, kiedy ja słyszę inne osoby, które się modlą, kiedy słyszę braci i siostry, jak śpiewają, jak oddają Bogu chwałę, to dla mnie jest to zachętą. To prowadzi też mnie do tego, żebym skupił swoje myśli właśnie na Jezusie, który jest źródłem naszej wiary. Będziemy, wierzę, słyszeć dzisiaj to, co Duch Święty będzie mówił do zboru. Nie znieczulajmy swoich serc, jeżeli to usłyszymy. Dbajmy o to, żeby nasze serce, nikim z nas, nie stało się nieczułe, bo mamy zachować pierwotną ufność bez zmian, aż do końca, aż do Jego przyjścia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogę stać na tym miejscu, wśród braci i sióstr, Panie. Dziękujemy Ci za to, że dajesz tą łaskę kolejnej niedzieli się spotkać i jesteśmy tutaj ze względu na Twoje imię, ze względu na to, co Ty dla nas uczyniłeś, ze względu na Twoją miłość i Twoją ofiarę, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś w swojej łasce dzisiaj przemawiał poprzez Ducha Świętego do nas, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyśmy też mogli być zachęceni tym czasem nabożeństwa, Panie. Chcemy Tobie oddawać chwałę, chcemy nasze myśli, naszą uwagę skupić teraz na Tobie w 100%, na tym, co będziemy śpiewać dla Ciebie, Panie Jezu. Ja chcę też, żeby moje myśli nie krążyły wokół codziennych spraw teraz. Proszę Ciebie o to, żebyś mi dopomógł, żebym widział Ciebie, Panie, żebym mógł modlić się do Ciebie, żeby inne rzeczy mnie nie rozpraszały, Panie, bo ja wierzę w to, że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty jesteś obecny na tym miejscu i tak chcę teraz Ciebie uwielbiać. Tak jak potrafię, Panie, chcę do Ciebie wołać. Chcę, Panie, też przyjąć od Ciebie pociechę, pokrzepienie, Panie Jezu. Dziękuję, że Ty podnosisz, że Ty okrywasz wciąż swoją łaską, swoją krwią, że Ty, Panie, dajesz nam sprawiedliwość, której sami nie możemy osiągnąć, że Ty dajesz nam dar życia wiecznego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być współuczestnikami Jezusa Chrystusa poprzez wiarę, Panie, i za to Ciebie uwielbiamy. Proszę Ciebie o to, żeby w nikim z nas nie było nieczułego serca, Panie. Proszę Ciebie o to, żeby ten czas nabożeństwa był czasem wspólnej zachęty. Proszę Ciebie o to, żebyś mnie uwrażliwiał też w ten sposób, żebym potrafił innych zachęcać, Panie. Kiedy spotykam ludzi, którym jest ciężko, Panie, daj mi też tą łaskę od Ciebie, żeby Duch Święty mógł, Panie, innych pokrzepiać, bo chcemy, Panie, wytrwać bez zmian, aż do końca, w tej wierze i ufności. proszę Ciebie o to, żebyś nas w tym wspomagał. W swojej miłości, w swojej łaskawości. Bądź uwielbiony wśród nas. Amen.
Dziewczyno, bo poznałem już. Wszystko, co stracone, smuci Cię.
Stoi, albo nasze błogosławieństwo, albo nasze przekleństwo. Jako społeczności, jako zboru, jako rodzin. Bo ja nie jestem jeszcze aż tak stary, żebym nie pamiętał, jak było w szkole i wiem, że młodzi ludzie poddawani są wielkiej presji. Łatwiej jest się pomodlić i być grzecznym na szkółce niedzielnej, a czasem jest ciężko w szkole wytrwać i wyznać wiarę w Pana Jezusa i powiedzieć, że tego czy tamtego nie zrobię ze względu na to, że Pan Jezus tego nie chce, bo On za mnie umarł. Można składać świadectwo już w młodym wieku. Nie chcę teraz mówić kazania na ten temat, ale chciałbym nas naprawdę zachęcić, żebyśmy nie pomamrotali, ale żebyśmy zawołali tak jak o samego siebie, o to, żeby Pan Bóg chronił, bo ja wierzę, że On ma tą moc i w Duchu Świętym przez następny rok chronić nasze dzieci przed wpływem złego. Może stawiać aniołów na ich drodze przed różnymi głupotami. Bo jeżeli nie będziemy troszczyć się, jeżeli oni sami nie będą się troszczyć o swoje duchowe życie, to za parę lat zapłaczemy, tutaj będzie pusto. Więc zawołajmy teraz wspólnie. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty pozwalałeś, żeby dzieci do Ciebie przychodziły, Panie. Też chciałeś się błogosławić i teraz błogosławimy, Panie. Dzieci w naszym zborze, Panie, nastolatków, młodzież, tych wszystkich, którzy idą do szkoły, Panie, którzy będą w tym roku mierzyć się z różnymi wyzwaniami, Panie, nie tylko intelektualnymi, ale też, Panie, tego, żeby w środowisku nie dać się wciągnąć w to, co Tobie się nie podoba, Panie Jezu. Proszę Ciebie o to, żebyś w Duchu Świętym chronił, Panie, ich w szkole na każdy dzień, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś wpłynął na ich serce, Panie, na ich umysły. Proszę Ciebie, Panie, żeby nasze dzieci też dla siebie wzajemnie były wsparciem, Panie, w różnych trudnych chwilach, które będą przechodzić, żeby mogły być świadectwem dla siebie wzajemnie, że warto być, Panie, przy Tobie. I proszę Ciebie o to, żebyś ten parasol takiej ochrony rozpostał nad nimi, Panie, żeby dzieci, młodzież, żeby oni mogli się odkryć w Tobie. Panie, proszę Ciebie, wzywam Twojego imienia, żebyś ich strzegł i chronił na każdej z dróg, Panie. Proszę Ciebie też o nauczycieli, którzy są w naszym zborze, którzy mają kolejny rok wyzwań przed sobą, żeby mogli być też świadectwem, Panie, żeby mogli być użyteczni dla Twojego Królestwa, żeby z tym, jak reagują na różne sytuacje, Panie, stresować, nie stresować, na różne przykrości, żeby też zaświadczyli o tym, że są innymi ludźmi, że prowadzą nowe życie, że są odrodzeni, Panie, że są kierowani Twoim Duchem Świętym. Proszę Ciebie, Panie, o to, żebyś też czynił ich świadectwem dla tych młodych, Panie, z którymi się spotykają na co dzień. Proszę Ciebie, Panie, o zajęcia szkółki niedzielnej, te dzisiejsze, Panie, i każde kolejne, żeby ten rok był rokiem, kiedy będą mogły, Panie, młodzi ludzie poznawać prawdę o Tobie, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś błogosławił nauczycieli, żebyś wypełniał ich Duchem Świętym, żeby z radością mogli służyć w ten sposób Tobie, Panie, Kościołowi, że będą przekazywać piękne prawdy o Tobie w sposób zrozumiały dla tych młodszych, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś dał chłodne serce, Panie, umysł dla naszych dzieci, że kiedy pójdą na zajęcia, żeby mogły, Panie, z radością też poznawać Ciebie, dowiadywać się czegoś więcej, utwierdzać się w wierze już w najmłodszych latach, Panie. Wzywamy Twojego imienia w tej sprawie i wierzymy, że tak jak przez wakacje chroniłeś, Panie, tak będziesz i w roku szkolnym chronił i dalej prowadził. Uwielbiamy Ciebie, Panie, za to i dziękujemy Ci w ogóle za tą możliwość, że możemy w takiej sprawie też do Ciebie zawołać. Amen. Amen.
Chwała Bogu. Dobrze jest być przed Bożym obliczem. Dobrze jest razem Go czcić. Dobrze jest też wsłuchiwać się w Jego Słowo. A gdy Pan Jezus chodził po tej ziemi, to jak wiemy, On bardzo często posługiwał się w swoim nauczaniu przypowieściami i podobieństwami. Używał różnych obrazów z życia wziętych, aby lepiej wytłumaczyć, obrazować właśnie prawdy duchowe, aby ci, którzy Go słuchali, albo bardzo dobrze to rozumieli, w sposób plastyczny, obrazowy przyjmowali te prawdy, albo w ogóle nic nie rozumieli. Mamy tutaj planszę z różnymi znakami graficznymi różnych przypowieści. Rozpoznajecie którąś z przypowieści na podstawie tych obrazków? Jaką na przykład? O skarbie ukrytym. Jeszcze jakąś? O winorośli, tak? O krzewie winnym? No trochę tu widzę, że rozpoznajemy. o zgubionej owcy na przykład, widzicie, jest, o talentach. No więc, a ta ilustracja o jakim podobieństwie? O dwóch fundamentach, no nie? O domiu na skale i na piasku. Pan Jezus używał różnych obrazów. Pozwólcie, że ja dzisiaj też zacznę od przypowieści o trzech budynkach Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie. Trzy budynki zastał zbór Nowe Życie 6 lat temu, przenosząc się na Olszynkę. Jeden z nich, ten, który wyglądał najprzeciętniej, został poddany gruntownej przemianie. Drugi, niezależnie od poczynionych planów i zamiarów, pozostaje w ruinie. Trzeci, chociaż od początku był po części użyteczny, wciąż nie uzyskał należytego stanu i wyglądu. Jak się wam wydaje, który z nich odzwierciedla stan waszej duszy? Mam nadzieję, że to podobieństwo dla niektórych jest już zrozumiałe, a niektórzy być może aż do końca nie będą wiedzieli, o czym tu w ogóle dzisiaj jest mowa. Tak było za czasów Jezusa, tak jest do dzisiaj, gdy jest głoszone Słowo Boże. A podstawą dzisiejszego zwiastowania, naszego wspólnego rozważania Słowa Bożego jest fragment listu świętego Pawła do Efezjan, rozdział 4, od 17 wersetu do 24. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To Słowo Boże, ten fragment nauki apostolskiej prezentuje nam proces, do którego wzywa Słowo Boże wszystkich chrześcijan, wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I w wersetach 22 od 24 mamy jakby trzy kroki, zasadnicze trzy kroki, które musi zrobić każdy chrześcijanin, jeśli chce być w niebie, jeśli chce być zbawiony. Po pierwsze, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. To jest pierwszy krok, który jest wymagany przez Słowo Boże, bez którego nie będzie mowy o żadnym pójściu dalej. Może człowiek usłyszeć Słowo Boże, może się zachwycić, może mu się spodobać, może sobie Biblię kupić, może chrzest przyjąć nawet. Ach, jak najbardziej może. Nawet regularnie chodzić na nabożeństwa w niedzielę do któregoś ze zborów. Ale jeśli tego kroku nie zrobi, nie zrzuci z siebie starego człowieka, to jego stara natura, otwarta na grzech, będzie wywierać na niego wpływ i będzie go gubić. Jest to słowo, które znaczy deprawować, psuć, odwodzić wierzących od stanu poznania i świętości, w którym powinni trwać. Jest pewien mechanizm, zwodniczy mechanizm grzechu. On działa w ten sposób, że oswaja chrześcijanina, sprawia, że chrześcijanin z upływem dni nabiera luźnego stosunku do grzechu, który się wydarza w jego życiu. Grzech ma w sobie taką funkcję zwodzenia, uwodzenia, omamiania wierzącego człowieka. I albo omamia go w ten sposób, że grzech tak naprawdę nie jest niczym złym, że inni ludzie tak robią, postępują i nic takiego złego się nie dzieje. Albo nawet, że ten grzech jest dla ciebie dobry, on przynosi ci jakąś korzyść. Jeżeli byś porzucił ten grzech, to twoje życie może być narażone na jakieś nawet niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś grzechy nałogu, jakiegoś uzależnienia, to gdzieś się wkręca w głowę, że ty już bez tego nie możesz normalnie funkcjonować, bo jeśli byś nagle przestał brać, czy pić, czy co tam jeszcze robić, to twój organizm się po prostu rozchoruje, popadniesz w jakieś tarapaty. Żeśmy już to odczytali na początku z Hebrajczyków 3:13, że powinniśmy uważać, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Właśnie chodzi o to, że grzech tak działa, tak cię uspokaja, tak cię przyzwyczaja, że z czasem zaczynasz być nieczuły, tracisz tę wrażliwość i grzech po prostu pojawia się, zachowasz się w sposób nieprawidłowy, nieczysty, grzeszny, ale już nie masz za jakiś czas wyrzutów sumienia. Jesteś już taki spokojny, że to raczej jest normalne, że się w życiu tak wydarza. Wydrzesz się na swoją żonę i może na początku masz wyrzuty sumienia, nawet myślisz, żeby ją jakoś przeprosić, a za jakiś czas warkniesz na dzieci czy tam na kogoś w pracy i przechodzisz na tym już do porządku dziennego, bo grzech ma w sobie tę funkcję zwodzenia, że to nawet trzeba, to należy tak zrobić, że to dzięki temu będą w dyscyplinie albo coś tam. Musicie zedrzeć z siebie starą naturę, bo przez swe zwodnicze pragnienia wasza stara natura przegniła do cna, mówi jeden z przekładów Pisma Świętego. Przegniła do cna, ona się nie nadaje do żadnej naprawy, do żadnej korekty. To musi być zrzucone jak stare, śmierdzące ubranie, nie nadające się już do żadnej pralni. Jeżeli ktoś leży w rynsztoku, jeżeli ktoś przez ileś tygodni gdzieś tam się tuła, to jak się chce tego człowieka postawić na nogi, to nie myślimy o tym, żeby to jego ubranko do szafy zawiesić na jakiś czas, zanim się wykąpie, a potem z powrotem na niego założyć. Tylko musimy, że jak najdalej z tym. I tak mamy podejść do sprawy starej natury, bo ona jest nienaprawialna, ona ma iść na krzyż, ona ma być zrzucona, uśmiercona, kropka. I drugi krok, i odnowić się w duchu waszego umysłu. To jest serce tego procesu, odnowienie, które daje Bóg. Nowego człowieka, nowe serce wam dam do waszego wnętrza, nowego ducha włożę. Już będziecie pragnęli czego innego, już będziecie tęsknić za czym innym, już nie będziecie rozmyślać o grzechu, ale o tym, jak przypodobać się Bogu. Jeden z przykładów mówi, zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. W Biblii Poznańskiej odnowić ducha i myśli. W Biblii Tysiąclecia odnawiać się duchem w waszym myśleniu. I tu chodzi o współpracę ducha ludzkiego i ducha Bożego. Duch Boży przychodzi, oświeca ducha ludzkiego, tchnie życie Boże do ludzkiego ducha, ożywia go i współpraca ducha Bożego z duchem ludzkim doprowadza do tej całkowitej odnowy, całkowitego odświeżenia, odnowienia. I przyoblec się, trzeci krok, w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Nowy człowiek, który tworzy się, rozwija na obraz Jezusa Chrystusa. już nie ja żyję, napisał apostoł Paweł, ale żyje we mnie Chrystus. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Nowe życie, całkowicie nowy sposób postępowania, zachowania. I mamy się przyoblec w tego nowego człowieka. Znaczy, że to nie jest żaden automatyzm. To jest wezwanie do tego, że my mamy mieć w tym udział. Mamy się na tym skupić, w to się zaangażować. I w tych trzech zdaniach zawiera się wielki, gruntowny proces, któremu musi być poddany każdy chrześcijanin, jeśli chce być zbawiony i wejść do Królestwa Bożego. Inaczej z czasem zwodnicze żądze doprowadzą go do zatwardzenia serca, do znieczulenia i będzie na zewnątrz, będzie chrześcijaninem, ale w środku nie będzie tam żadnego Bożego życia, będzie po prostu marionetką, będzie nominalnym chrześcijaninem, człowiekiem, który tylko z nazwy należy do Chrystusa. Będzie miał imię, że żyje, ale w środku będzie martwy. Jak ma się ta sprawa w naszym przypadku? W twoim i moim? Oto jest pytanie na dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy to prześledzili właśnie poprzez omówienie tej przypowieści. Było tak, że gdy Pan Jezus opowiedział jakieś podobieństwo, to potem z uczniami też na boku trochę o tym porozmawiał, o co naprawdę chodziło. I ja sobie pozwalam dzisiaj też z wami troszkę bliżej na ten temat porozmawiać. Więc mamy pierwszy budynek, pierwszy obraz, który omówimy. To jest nasz dom modlitwy, w którym siedzimy. I gdy patrzymy na niego, to ciekawe, że z każdej strony, gdy na niego patrzymy, jest odnowiony. Z której strony by nie popatrzeć? Ba, nawet w środku, jak jesteśmy, widzimy, że wszystko jest nowe. Jest odnowiony gruntownie. Jak to się stało? Jak do tego doszło? My tutaj stali bywalcy, mamy to w świadomości, pamiętamy, że był kiedyś taki czas, że trzeba było uwierzyć Bogu, że to jest możliwe, że jak się zabierzemy za tę pracę, to zbudujemy tę kaplicę, odmienimy ten budynek. I był czas, że podjęliśmy się tego dzieła właśnie przez wiarę. A potem przeżyliśmy szereg cudów w czasie tej pracy. Doświadczyliśmy pomocy Bożej, że coś, co było poza naszą możliwością, zaczęło się dziać, stawało się na naszych oczach. I dzięki temu cała chwała z tej odnowy dzisiaj należy się Bogu i jest oddawana Bogu. Gdzie tylko możemy, mówimy, Bóg jest dobry, Bóg nas pobłogosławił i pomógł nam z ruiny zrobić nowy dom modlitwy. I oczywiście nie trzeba się tu specjalnie wysilać, żeby rozumieć, że ten budynek, w którym jesteśmy, jest obrazem duszy odnowionej i poświęconej Bogu. Jest to czytelny obraz? Tak. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak, tutaj nie ma starych rzeczy. Wszystko stało się nowe. Ten dom ilustruje człowieka nawróconego, odrodzonego i poświęconego Bogu. W czym tkwi tajemnica tego, że tak właśnie jest? Tajemnicą jest to, że człowiek zastosuje się do tego wezwania apostolskiego. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Kto zastosował się do tego słowa, ten doświadcza cudownego odnowienia, że jest nowym stworzeniem, że wszystko stało się nowe. Gdy spełniamy to słowo, to możemy się radować właśnie tą nowością życia, nowego życia z Jezusem Chrystusem. Jeśli chodzi o ten obraz, którym się posługujemy, to oczywiście my dobrze pamiętamy, jak kiedyś to było, jak wyglądał kiedyś ten budynek, jego najbliższe otoczenie. Pamiętamy. I to niech będzie obrazem tego, że mamy pamiętać, jakim kiedyś byliśmy bez Chrystusa, jak wyglądało nasze życie, jak nędzne to było życie. Powinniśmy o tym pamiętać, bo do tego wzywa nas Słowo Boże. Efezjan 5:11, dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Należy pamiętać, przechowywać w pamięci to, kim byliśmy, zanim Pan nas nie nawiedził, zanim Pan nas nie odnowił. Bo to gwarantuje ustawiczną wdzięczność dla Boga, której On oczekuje od nas. Tak łatwo ludzie niektórzy zapominają, kim byli. Tak łatwo zaczynają myśleć o sobie, jakby zawsze byli nawróceni. A przecież były lata, kiedy nie służyli Bogu, kiedy żyli w stanie nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. I my, mając to w pamięci, kim kiedyś byliśmy, naprawdę oddajemy chwałę Bogu. Naprawdę za każdym razem wyrażamy tę wdzięczność. Panie, dzięki Ci, że mnie zbawiłeś, że mnie zmieniłeś, że już nie jestem taki, jaki kiedyś byłem. Jeszcze nie jestem może taki, jak byś chciał być do końca. My też tutaj jeszcze mamy coś do zrobienia, ale Bogu dzięki, że już nie jesteśmy tacy, jacy kiedyś byliśmy. Czy to jest jasne? Ach, jakby to było dobrze, gdyby duszę każdego z nas właśnie odzwierciedlał ten pierwszy obraz. Ale mamy drugi obraz. Budynek w ruinie. Jak podjeżdżamy do naszej posesji, to niestety on się pierwszy rzuca nam w oczy. O, źle to wygląda. Ani na zewnątrz, ani w środku. Nawet tablica Nowe Życie nie zmienia nic. Może se być napis Nowe Życie, ale za tablicą jest ruina. Jakie Nowe Życie? Nie widać tu żadnego nowego życia. Ach, kosmetyczne prace wokoło, żeby wykosić tam przy samym murze, no to są tylko prace kosmetyczne, nie mają żadnego wpływu na stan tego budynku. Coś tam poprawić, coś tam wykosić, coś podczyścić, ale ruina pozostaje ruiną. Dlaczego do dzisiaj z tą naszą stajnią wszystko pozostaje bez zmian? Dalej jest ruiną, mimo że już 6 lat tutaj jesteśmy. Bo jak do tej pory tylko planujemy, tylko mówimy, a nic żeśmy jeszcze nie zrobili, nie zabraliśmy się naprawdę za to dzieło. I dlatego ruina zostaje ruiną, jest ruiną dalej. Ba, mamy też różne obawy przed zabraniem się za to dzieło. Czy poradzimy sobie z taką ruiną dużą? Ta była mniejsza ruina, a tamta jest 55 metrów długa. Jak sobie z nią poradzić? I wiemy, i czujemy, może nie wszyscy jednakowo, ale czujemy, że trzeba nam niezwłocznie przystąpić do tego dzieła z wiarą, że Bóg nas wspomoże. Ten budynek z tym opisem, który zrobiliśmy, to jest obraz duszy w duchowej ruinie potrzebującej Zbawiciela. Każdy człowiek narodzony naturalnie na tej ziemi, kto nie poznał Chrystusa, w którego sercu Chrystus jeszcze nie zamieszkał, jest tak właśnie wygląda, jak ta ruina w sensie duchowym mówimy. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Duchowa ruina nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie może wejść do Królestwa Bożego ten, kto się nie narodzi na nowo, mówił Jezus Chrystus. To podlega sądowi Bożemu. Gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej nieprawości, która jest w sercu niewierzącego człowieka. Więc ruiny dawnej stajni to obraz człowieka, który jeszcze zwleka, który jeszcze ociąga się z prowadzeniem w czyn wezwania apostolskiego, jak to w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. To wezwanie, to uświadomienie nam konieczności prawdziwej pokuty, wejścia na drogę odnowy, którą daje nam Bóg w Chrystusie Jezusie. To wezwanie to wskazanie na konieczność tego procesu. Żaden inny sposób nie może tu pomóc, jak tylko właśnie poddanie się temu procesowi, że będziemy zrzucać starego człowieka, odnawiać się i przyoblekać nowego. Tak jak przy tej ruinie, nic to nie daje, że się tam coś poprawi, że coś się tam wyczyści, to dalej jest ruina. Tak samo nic ci nie da, że trochę poprawisz swoje życie, że w niedzielę się ładniej ubierzesz, przyjdziesz na nabożeństwo, że może trochę skorygujesz swoje postępowanie, że może zaczniesz się trochę zajmować swoim bliskim. To wszystko, nie mówię, że nie jest ważne, to jest ważne, ale to nie zmienia istoty rzeczy. Chodzi o wewnętrzną przemianę. Dlatego wzywam dzisiaj w imię Boże do pokuty, do odnowy każdego, kto jeszcze w ten proces nie wszedł, kto jeszcze się temu procesowi nie poddał. Bo jeśli chcesz żyć wiecznie, jeśli chcesz oglądać Królestwo Boże, to nie ma innej drogi. Duchowa ruina tam się nie znajdzie, tam będą tylko same odnowione, piękne budynki. Rozumiecie przenośnie. I obraz trzeci. Obraz trzeci to budynek dworu. Nowy dach, od niedawna nowy dach, ale inne części stare. Coś nowego już jest, ale inne części stare. Jak od tyłu spojrzy się, to można się złapać za głowę, że to nie wygląda jeszcze tak ładnie. Jeszcze dziury, jeszcze zabite okna deskami. Jak tak w ogóle może być? W środku też, jak wejdziesz do środka, to po prostu tak dużo jeszcze jest do zrobienia. Mamy i będziemy mieli sporo jeszcze do zrobienia z budynkiem dworu. I zauważyliśmy, że gdyśmy się zajęli trochę tym budynkiem, to nie idzie wszystko tak łatwo, jakby się chciało, jakby człowiek sobie projektował, że będzie. Zaczęliśmy z entuzjazmem, ale dosyć szybko nam ten entuzjazm opadł. Gdy zajmujemy się tym budynkiem, to widzimy, że jest mniej cudu, a więcej trudu. Nie ma takich wspaniałych przeżyć, jak było wcześniej. Oj, nie idzie tak. I ta świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, może trochę przytłaczać. Budynek dworu to obraz człowieka w procesie odnowy. Zaczęła się odnowa, weszliśmy w ten proces i się łapiemy za głowę. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Ewangelista powiedział, zaproś Pana Jezusa do serca, a On ci da nowe życie. I się człowiek myślał, że się obudzi rano, I już nie będzie ani ciągnęło do złego, ani tam w ogóle i wszystkie problemy. Wszystko przejdzie we śnie. A tu nie idzie tak łatwo. Oj, im głębiej w las, tym więcej drzewa. Jak ja sobie z tym poradzę? Czy to w ogóle jest dla mnie? Słowo Boże mówi, zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przyodzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. A widzimy, to pięknie jest napisane, ale to nie jest takie proste. Odnawianie to bardzo trudny i bolesny proces. Dlaczego? Dlaczego jest tak trudno w życiu niejednego chrześcijanina? Bo ten proces, do którego wzywa nas Słowo Boże, że trzeba zrzucić siebie starego człowieka z jego dawnym sposobem życia, którego zwodnicze żądze doprowadzają do upadku, odnowić ducha i myśli, przyoblec się w nowego człowieka stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości, prawdziwej świętości. Ten proces się rozpoczął. Jak się rozpoczął, to musi być trudno. Dlatego niektórzy wolą nie zaczynać. Wycofują się. Czekają nie wiadomo na co, odkładają to na potem, bo już gdzieś tam w podświadomie wyczuwają, że jak się weźmiesz za coś takiego, to będzie trudno. Dużo łatwiej nam było patrzeć na tamten budynek, obchodzić go wokoło i tylko marzyć, jak on kiedyś będzie wyglądał. Ale gdyśmy się zabrali, to się zaczęły problemy. Zaczął się trud codzienny, zaczęły się wydatki, zaczęły się sypać różne rzeczy, o których nawet nie myśleliśmy, że trzeba będzie je robić, że aż tak źle to wygląda. Dlatego jest trudno, bośmy się zabrali, bośmy postanowili, że oddajemy swoje życie Bogu, bo przyjęliśmy chrzest. Tutaj się odzywam do braci, którzy w ubiegłą niedzielę tutaj byli w wodzie chrztu. Będzie teraz trudno, bo się zaczął proces, poważny proces, przez który trzeba będzie przejść godnie. Duch Święty dzień po dniu będzie nam objawiał i objawia, co trzeba jeszcze zrobić. A to nie jest zawsze pochwała, to jest często duchowa nagana. Jak mogłeś się tak zachować? To są wyrzuty sumienia znowu. Duch przekonuje nas, że trzeba iść dalej, że trzeba wytrwać, że nie wolno spocząć na laurach, że nie można powiedzieć, ach, mam już za sobą chrzest, dostałem Biblię, ła, to już teraz już jestem nowonarodzonym chrześcijaninem. Mało tego, a diabeł będzie też starał się kręcić wokół nas, żeby w jakiś sposób przejąć chwałę z tego, co dobre się dzieje. Mam tutaj taką prostą ilustrację, jak to się dzieje z budynkiem dworu. Mamy pokusę, żeby wziąć dotację z Urzędu Miejskiego, ale oni już nam powiedzieli, że trzeba będzie część tej chwały z odnowionego budynku im przekazać, bo trzeba będzie wywiesić taką tabliczkę i 3 lata ona musi wisieć na budynku, że właśnie to dzięki ich pomocy, dzięki gminie miasta Gdańska, my mamy taki ładny dach. To jest tylko obraz. Ja nie kłócę się z tą myślą, że trzeba będzie być może, jak dostaniemy tę dotację, że trzeba będzie tę tabliczkę zawiesić, ale widzę w tym obraz tego, jak diabeł czasem próbuje przekierować chwałę z tego, co dobrego dzieje się w naszym życiu na nas samych albo na jakichś innych ludzi, aby umniejszyć trochę chwale Bożej. Bo my zgodnie wyznajemy i zgadzamy się z tym wszyscy chyba, że chwała z odnowionego życia, z nowego człowieka, który powstał z grzechu, powstał z upadku, należy się Bogu. Jezusowi Chrystusowi należy się chwała. Ale to obserwuję w życiu niejednego chrześcijanina, że gdy już się podniesie, że gdy przestanie tracić pieniądze na bzdury, gdy zacznie wreszcie pracować, bo pokona, bo dzięki Chrystusowi w nim pokona lenistwo czy tam inne jakieś swoje patologiczne zachowania i weźmie się do pracy i zacznie zarabiać pieniądze i jakoś stanie na nogi, to bardzo łatwo niektórzy wypinają pierś do medalu, żeby przyjąć chwałę, że oni teraz, oni są tacy mądrzy, czy oni są tacy pracowici, że oni tacy są inni. Guzik, prawda, nie byłbyś taki wcale, gdyby nie zamieszkał w tobie Chrystus. I rzecz w tym, żeby być czujnym, żeby nie oddać chwały Bożej, chwały, która należy się Bogu, z tej odnowy, z tej przemiany, żeby ktoś inny tej chwały nie wziął. Bóg mówi, że jest zazdrosny, że On swojej chwały nie odda nikomu. I miejmy to na uwadze, żeby nie przypinać sobie samemu medali zasługi, ale zawsze oddawać chwałę Bogu. Trzy budynki i trzy konieczne postawy. Po pierwsze, trzeba nam ten dom modlitwy utrzymywać w dobrym stanie. To znaczy, że jeśli jesteś już odnowionym chrześcijaninem, to musisz pielęgnować społeczność z Bogiem i dbać o swego wewnętrznego człowieka. Bo jeśli się nawet najpiękniejszy budynek zostawi samemu sobie, to za jakiś czas gdzieś coś odpadnie, coś się wykrzywi, wiatr jakąś dachówkę zrzuci i tak dalej. I zaczyna się proces degradacji. Tak jest w życiu duchowym. Jeśli ktoś został odnowiony łaską Bożą, oddał chwałę Bogu, ludzie to zobaczyli, to nie może sprawy zostawić, powiedzieć, a teraz to już tylko po prostu zamkniętymi oczami do nieba. Już w ogóle nie muszę się o nic troszczyć. Trzeba pielęgnować społeczność z Bogiem. Jak to mówiliśmy w środę, trwać w nauce apostolskiej, we wspólnocie Kościoła, w łamaniu chleba, utrzymywać właściwy poziom duchowy i w modlitwach. Trwać, trwać na co dzień. Drugi budynek mówi nam, że jak najszybciej trzeba rozpocząć jego rekonstrukcję, że nie można się przyglądać tej ruinie i uznać, że ona po prostu jest. I to mówi nam coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o stan naszej duszy, że jeśli utożsamiamy się, jeśli widzimy, że to tak coś duchowo jest z nami, jak z tą ruiną, że nie wolno zwlekać ani chwili dłużej. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc, jak słyszeliśmy na początku nabożeństwa. Diabłu chodzi o to, żeby cię znieczulić, żebyś posłuchał, jeszcze sobie no może skomentował, o tam dzisiaj Biernacki gadał o jakichś trzech budynkach, ble, ble, ble i tak dalej. Ale co mi tam, ole, a ja tam sobie radzę. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, jeśli ten proces w tobie się nie zaczął, nie czekaj ani jednego dnia. Będziemy się zaraz modlić, upadnij na kolana, przepraszaj Boga, błagaj Go o to, żeby ci dał możliwość wystartowania z tą duchową odnową, żeby się tym zająć jak najszybciej, bo samo mówienie nic nam nie da, nic nie da. I trzeci budynek mówi nam, że trzeba krok po kroku kontynuować rozpoczęty proces. To, że zrobiliśmy nowy dach, to jeszcze nie wszystko. Przed nami kolejne kroki. I w życiu duchowym jest tak, jeżeli zrobiłeś jakiś krok, dobry krok, uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, przyjąłeś chrzest, dobry krok, zrobiłeś już jakieś zmiany, już to widać w twoim życiu, już twoi najbliżsi zaczęli widzieć jakieś zmiany, nie wolno ci się zatrzymać. Trzeba iść dalej. Trzeba pracować nad tym, aby w pełni obraz Jezusa Chrystusa w nas się pojawił. Bo o to właśnie chodzi. Ostatecznie chodzi o to, żeby Jezus tu na ziemi miał kopie swoje, żeby Olek, żeby Ela, żeby Janek, żebyśmy wszyscy byli jak Jezus, żebyśmy dorastali do tych wymiarów i tego obrazu, który Bóg chce utworzyć w każdym swoim stworzeniu, w każdym swoim człowieku. On przeznaczył nas do tego, abyśmy byli podobni do obrazu Syna Bożego i żeby On jako pierworodny był pośród wielu braci. Bóg chce, Bogu na tym zależy, żeby nasz zbór składał się z ludzi, którzy żyją jak Jezus, którzy zachowują się jak Jezus, którzy wyglądają jak Jezus. Więc mam pytanie, myśląc o tych trzech budynkach odzwierciedlających różne stany ludzkiej duszy, który z nich odzwierciedla Ciebie? Jakie świadectwo nosisz we własnym sercu? Jesteś już naprawdę nowym stworzeniem? Stare przeminęło, wszystko jest nowe? Oj, może jednak nie wszystko jeszcze jest nowe. Rozpoczął się w Tobie już proces odnowy? Czy na razie jest tylko w sferze myśli? Czasem tu zaglądasz, czasem Cię coś zaniepokoi, tak myślisz, a którąś niedzielę trzeba pójść na nabożeństwo, ale tak w życiu na co dzień jeszcze się nie zaczęło. A może Twoje codzienne zachowanie to wciąż tylko zabiegi pielęgnacyjne przy duchowej ruinie, którą jesteś? Bracia i siostry, poddajmy się duchowej odnowie. Poddajmy się temu procesowi, do którego wzywa Słowo Boże wszystkich wierzących. Nie przegapmy tej sprawy, nie lekceważmy tego. To jest wezwanie do każdego z nas osobiście. Obojętnie na którym z tych etapów jesteśmy, mamy coś do zrobienia. A chodzi o to, żeby Jezus był w nas, żeby On był w nas widocznym. Teraz powstaniemy, posłuchamy najpierw pieśni, która jest modlitwą, że chcemy widzieć Jezusa w nas, że chcemy tego obrazu, że chcemy społeczności z Nim, że chcemy, aby ten zaplanowany przez Boga obraz, do którego nas stworzył, do którego nas powołał, że chcemy, aby kształtował się dzień po dniu. Posłuchajmy tej pieśni, już módlmy się treścią tej pieśni, a potem będziemy mieli czas, żeby zwrócić się do Boga zgodnie z tym, co jest w naszym sercu.
Gdy troszczę się o to, co jest moje. Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym, Jezu, chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym, chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym, bo tylko Twoja jest chwała, Twoja jest chwała, i tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam, bo tylko Twoja jest chwała, Twoja jest chwała, i tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam.
Zapraszam do szczerej modlitwy.
Drogi Ojcze, ze wstydem i ze smutkiem wyznaję przed Tobą, że moja dusza nie jest jak ten odnowiony budynek, w którym jesteśmy. Że jednak jest jeszcze wiele rzeczy, które wymagają odnowy i zmiany, jak z tym budynkiem dworu jest. I że jeszcze mam takie rzeczy i takie miejsce w moim życiu, gdzie nie chciałbym, żeby ktoś na to patrzył i nie chciałbym go wpuszczać do tego miejsca, do tych miejsc. Przepraszam Cię za to, Panie, że to tak długo trwa. Dziękuję Ci, że już mi pokazałeś, że już się nauczyłem, że grzech ma w sobie zbrodniczą siłę usypiania mojej czujności, przekonywania, że nie jest ale taki zły, że to może być w życiu zaakceptowane. Nie. Dziękuję Ci, że mi to pokazałeś, że musi być wszystko oczyszczone, że musi być zdarty, stary człowiek całkowicie i posłany na krzyż i wyrzucony, aby nowy mógł żyć i się rozwijać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem w procesie. Dziękuję Ci, że w ostatnich dniach mocno do mnie przemówiłeś, abym się podniósł, abym dalej ruszał, abym zadbał o odnowę, o duchowe przebudzenie mojego własnego serca. I chcę to robić i modlę się o to do Ciebie. Także modlę się o nas tu wszystkich zebranych. Niezależnie od tego, w jakim stanie jesteśmy, Panie, modlę się, abyś dzisiaj dotknął naszych serc i uchwycił nas w tym miejscu, w którym jesteśmy, i poprowadził przez swego Ducha Świętego. Jeśli ktoś jest w duchowej ruinie, w całkowitej ruinie, to modlę się, abyś mu się objawił, że Ty możesz to odmienić, żeby się nie zniechęcał, żeby się nie przerażał, nie wycofywał, że aż tak źle z nim jest, że nie ma nadziei. O Panie, wzbudź dzisiaj nadzieję w sercu tych, którzy są zrujnowani duchowo. Zbudź nadzieję, że gdy Ty weźmiesz, uchwycisz ich życie, zajmiesz się ich życiem, to z ruiny zrobisz pałac, którym będziesz miał chwałę, którym będziesz mieszkał i którym będziesz się dobrze czuł. Modlę się o te osoby, które przeżywają trudny czas, bo się poddali temu procesowi. I było im łatwiej, gdy byli daleko od Ciebie, było im łatwiej, gdy się nie próbowali poddawać Tobie i uświęcać swojego życia. Modlę się, żebyś dzisiaj wzmocnił ich, Panie, żebyś ich zachęcił przez swego Ducha Świętego, aby pilnie dalej kontynuowali to dzieło, aby się nie wycofali, aby nie odłożyli czegoś na potem, tylko żeby konsekwentnie do tego dążyli, Panie. I modlę się o tych, którzy już wyglądają jak ta kaplica, już są nowi, abyś, Panie, też wspierał ich przez swego Ducha Świętego, aby na bieżąco troszczyli się o stan swojej duszy, aby niczego nie zaniedbali, aby się nie opuścili w swoim życiu duchowym, Panie, aby nie stracili korony, która jest im przypisana w Królestwie Bożym. Modlę się, Panie, o to, aby ten proces odnowy, o którym dzisiaj mówiliśmy, przebiegał stosownie do potrzeb każdego z nas, według Twojego planu, abyśmy wszyscy w końcu byli podobni do obrazu Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Niech tak będzie, dla Twojej chwały i dla naszego zbawienia. Amen.
Z tą świadomością idźmy w ten tydzień. Amen. Amen.